Jeżeli duchowny staje się pośrednikiem między mną a Bogiem, no to to, co zostało powiedziane, osoba Jezusa znika totalnie. Największym problemem są relacje między proboszczem a wikarym. Cudownym dla biskupów rozwiązaniem jest to, kiedy wikary nie cierpi się z proboszczem, a proboszcz z wikarym. W kościele po prostu nie ma indywidualistów, nie ma zadawania pytań. Ma być wszystko tak, jak zostało ustalone, ma być zrobione, a nie wychylać się i najlepiej przynosić kasę, jak największą. Ja wyszedłem wtedy z budynku kurni i pamiętam, zdjąłem sutannę i wrzuciłem do bagażnika, że nie ma co walczyć z kościołem, którym nie słucha się innych. A w kościołem, gdzie Biblia to jest okładka. Wielu księży nie podejmuje decyzji odejścia, jeżeli mają jakieś wątpliwości, tylko dlatego, że się boją. To trzeba zrobić ten krok. Ja uważam, że nie można być w miejscu, gdzie się oszukuje siebie i innych. Jak przyjmowałem chrzest w wierze w 2015 roku, to się przyznam, że to przez te 20 parę lat intensywnie się modlił o moje nawrócenie. Słuchajcie, pierwsze nabożeństwo było takie, że ja wszedłem i masę ludzi, no, prawda, mi się tak wydawało, że to masa ludzi, bo to mały zbór, to jest do 40 osób, ale poczułem się po raz pierwszy w kościele jak w rodzinie.
Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
Witajcie. W tym roku wystartowaliśmy z nowym programem Kapłan na rozdrożu, bo chcieliśmy dotrzeć przede wszystkim do księży, którzy dzisiaj są w rozterkach, mają wątpliwości, czy w ogóle być w kościele katolickim, ale teraz, szczególnie po tej burzy, jaka jest po reportażu Marcina Gutowskiego o Janie Pawle II, myślę, że po prostu zwracamy się do katolików, którzy dzisiaj są na rozdrożu, a ja za chwilę porozmawiam z kolejnym byłym księdzem, także zapraszam na program. Zostańcie z nami.
Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
A dziś naszym gościem jest Piotr Suchy, były ksiądz katolicki, a dzisiaj protestancki diakon w polonijnym kościele w Londynie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Wiem, że był pan księdzem, zdaje się, przez 7 lat i był pan księdzem aktywnym, który miał kontakt z młodzieżą, chciał działać, zaczął również studia doktoranckie z teologii. Dlaczego, zanim przejdziemy do tej rozmowy, dlaczego zdecydował się pan porzucić sutannę, chciałam zapytać, dlaczego tak często był pan przenoszony z parafii na parafię?
No, dlaczego? No, tak to trzeba było zapytać biskupa, dlaczego przenosi kapłana, który chce działać i pracować. Nigdy do końca, aby to powiedzieć, do końca nigdy nie są odgadnione plany biskupa, bo Boże, to plany to wiadomo, są tajemnicą, ale w biskupie nigdy nie wiadomo, co kieruje biskupem, że przenosi. Natomiast ja raczej byłem niepokornym cielęciem, które za dużo zadaje pytań, który chce coś robić, ma masę pomysłów, no ale nie zawsze proboszczowie, do których trafiałem, zgadzali się na te pomysły. W pierwszej parafii na przykład proboszcz uważał, tam istniała schola, zespół muzyczny, dość prężny, dzieciaków, które się nazywały Łobuzy Jezusa. No i poprosili mnie, żebym był ich opiekunem, no ale to proboszczowi się znów nie podobało. Zresztą w ogóle tam proboszczowi się nie podobało to, że oni się spotykają, śpiewają i że w ogóle nagrywają teledyski i tak dalej, i tak dalej. Więc tam było masę problemów przez to. W innej parafii, w kolejnej parafii, gdzie pracowałem, to z dwóch proboszczów się nie podobało to, że młodzież się zaczęła gromadzić przy kościele, a jak już rzuciłem hasło, że może co tydzień w okresie letnim byśmy robili ognisko przy plebanii, żeby ta młodzież mogła gdzieś się spotkać i pośpiewać i tak dalej, tak bardzo szybko się mnie pozbył w czasie wakacji. Tak naprawdę to trzeci proboszcz był bardzo otwartym człowiekiem i najbardziej wiekowym, bo miał 74 lata, jak do niego przyszedłem. Bardzo otwarty na młodzież, bardzo chętnie widzący młodzież, która coś robi w kościele, przy kościele, więc dał mi swobodę, ogromną swobodę działania. I młodzież się spotykała, tworzyliśmy tam grupę, która się spotykała na modlitwie, ale też i na rozmowie. Także nie było żadnych problemów na tej trzeciej parafii. Natomiast problem się pojawił, kiedy była wizytacja biskupa i proboszcz, nieświadomy chyba swoich słów i konsekwencji tych słów, zapytał się biskupa, że on ma taką prośbę, czy mógłby mnie zostawić na tej parafii, bo mu się dobrze współpracuje i chciałby do emerytury ze mną już dociągnąć. Biskup obiecał, że tak, jak najbardziej, że rozważą to, wezmą pod uwagę przy decyzjach zmian teraz personalnych jego prośbę. No to trwało to dwa dni. Właśnie przyszedł wtedy, przyszło pismo informujące, że zostaje przeniesione na kolejną parafię. No i na tej parafii to też...
Czyli tutaj tak? Chciałam wejść słowo, bo rozumiem, to było któreś już przeniesienie z parafii na parafię, ale czy w tym konkretnym przypadku, kiedy pan jako ksiądz wikariusz no, złapał dobry kontakt, można powiedzieć, z proboszczem, zaczęliście współpracować, to czy został podany oficjalny powód przeniesienia na kolejną parafię?
Nie. Nigdy w liście dekrecyjnym, tak zwanym dekrecie, kiedy biskup przesyła, tam nie ma informacji, dlaczego, z jakiego powodu ksiądz jest przenoszony. Tam jest lakonicznie stwierdzone, że jest taka potrzeba i kieruje się do nowej placówki, udzielając tak zwanej misji kanonicznej do spowiedzi, do udzielania ślubu, asystowania przy ślubach i tak dalej. I nikt nie tłumaczy księdzu dlaczego. I tym bardziej to było dziwne, że była ta prośba proboszcza bardzo usilna, tym bardziej, że on był człowiekiem schorowanym. No i ta prośba jednak nie została wysłuchana. Po dwóch dniach przyszedł dekret przenoszący mnie i pierwszy raz widziałem 74-letniego mężczyznę, który płacze, tak? Płacze z bezsilności. Nie to, że mnie przenieśli, ale po prostu, że go tak potraktowano, że obiecano, a tak naprawdę za plecami zrobiono coś innego. Zresztą z nim później postąpiono bardzo podobnie. Kiedy przeszedł na emeryturę, to nowy proboszcz powiedział, że on sobie nie życzy starego proboszcza w ogóle na terenie, w ogóle w mieście. No i dostał dekret informujący, że ma 3 dni na spakowanie się i przeniesienie do innej parafii w Szczecinie. Bo akurat ja byłem na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. I to 75-letni człowiek, który naprawdę tam się zasłużył dla tego małego miasteczka, gdzie był w Gryficach, no został tak potraktowany, jak został. On już dzisiaj nie żyje. Ale powiem, to był pierwszy taki sygnał dla mnie, że można być pokornym w kościele, robić swoją robotę jak najlepiej, ale jak komuś się coś nie będzie podobało, to potraktują cię jak po prostu śmieć, który trzeba przesunąć, nie informując dlaczego i pozostawiając tak, że bezsilnie, bo mówię, na tej ostatniej parafii, gdzie byłem, była sytuacja taka, że rozpocząłem studia doktoranckie. Proboszczowi się to nie podobało, że ja przeniosłem, ponieważ wykłady były we wtorki, a zazwyczaj księża piątki mają wolne, więc ja poprosiłem mieszkańców wioski, którym obsługiwałem we wtorek, zgodziliby się na to, żebym przeniósł im mszę na piątek. Z tego względu, że we wtorki bym jeździł na wykłady, no i wykłady zaczynały się o, nie pamiętam, to 16, a kończyły się o 21, 22 czasami, więc wracałbym późno, nie miałbym czasu, żeby do nich podjechać, tym bardziej, że też w szkole uczyłem. No i na to się zgodzili. No ale proboszczowi się to nie podobało z tego względu, że jeżdżę na wykłady, tak? I że za jego plecami jeżdżę.
Ale jak to za jego plecami?
No, mimo że dostał informację, ale on uważał, że on musiałby wyrazić mi zgodę na to, że ja będę jeździł i w ogóle, że jakim prawem ja przyniosłem mszę z tej wioski na piątek. Tym bardziej, że to był mój wolny dzień. I tak naprawdę ja swój wolny dzień poświęciłem na to, żeby zostać na parafii. Nie miałem już wolnego dnia, żeby pojechać do rodziców, pojechać do rodzeństwa, spotkać się z kimkolwiek, ponieważ cały tydzień miałem zajęty. A mimo to proboszczowi się to nie podobało i później się dowiedziałem, że się na to skarżył do biskupa i to była też po części przyczyna, że no mówiąc brzydko, pozbył mnie się z parafii. Gospodyni mówiła, nie, tu proboszcz jeździł, księdza sprawił, bo przyszedł dekret, tak nie przyniosło. No, a gospodyni od razu wyskoczyła, że nie, proboszcz jeździł, chciał, żeby ksiądz został, bo ksiądz bo się dobrze popracuje. A w kurii usłyszałem, że właśnie odwrotnie, że proboszcz jeździł i się skarżył, że chce zmiany księdza. Bo jeździ na studia, bo gromadzi młodzież, bo robi coś dla parafii, ale to robi za jego plecami. Przykład taki dał, że przyszli do mnie rodzice, ponieważ gram na gitarze i stworzyliśmy zespół młodzieżowy. Przyszli rodzice z tej parafii i prosili, czy mógłbym na mszy dla dzieci na pierwszą komunię zagrać i zaśpiewać. Proboszcz zgodził się, w ostateczności proboszcz się zgodził na dwie pieśni, a tylko zgodził się dlatego, że rodzice stanęli okoniem i powiedzieli, że jak nie, no to oni przeniosą na inną parafię dzieci. Więc przymusili proboszcza. W efekcie on się zgodził, ale miał cały czas do mnie pretensje, że to ja podburzyłem rodziców. A ja w ogóle, rodzice do mnie tylko przyszli, zapytali się, czy mogę zagrać, zaśpiewać. A mówię, że tak, nie ma problemu, ale ustalcie to z proboszczem. No tak ustalili, że mnie się oberwało. Ja zdążyłem w międzyczasie przenieść też tą mszę niedzielną na późniejszą godzinę. Ludzie z tamtej wioski, w której ta msza miała być odprawiana, nie mieli żadnych problemów. On mi nawet tam pasuje, ale jednak nie, proboszczom nie pasowało. To, powiem tak z doświadczenia swojego, ja myślę też i wielu tych, którzy byli księżmi, że największym problemem są relacje między proboszczem a wikarym. I to często jest klucz różnych nieszczęść, tak w cudzysłowie mówiąc, nieszczęść na parafii, kiedy przychodzi wikary, który zaczyna się rozumieć z proboszczem. Którzy znajdują jakąś tam linię, nić porozumienia, mimo że różni ich czasami wiek 10, 20, nawet i więcej lat, a znajdują gdzieś wspólny język, wspólne zainteresowania, a wówczas w kurii zapala się takie czerwone światełko, które mówi, trzeba ich rozłączyć. Dlaczego? Bo cudownym dla biskupów rozwiązaniem jest to, kiedy wikary nie cierpi się z proboszczem, a proboszcz z wikarym. Dlaczego? Bo proboszcz jeździ na skargę do kurii i donosi na wikarego. A wikary nie jest mniej dłużny i jeździ wtedy do kurii i skarży na proboszcza. No, nie trzeba mieć żadnych podsłuchów na plebaniach. Po prostu biskup wszystko wie o każdym ruchu, o każdym działaniu, postępowaniu, czy to wikarego, czy proboszcza, bo oni na siebie nawzajem donoszą. Problem się rodzi wtedy, kiedy jeden z tych donosicieli się wyłamuje i tego nie robi. Tak? I w kościele po prostu nie ma indywidualistów, nie ma zadawania pytań. Ma być wszystko tak, jak zostało ustalone, ma być zrobione. Nie można zadawać pytań. Tak naprawdę nie wolno być indywidualistą jakimkolwiek. Trzeba działać w grupie. Jak to mówią, jak kruki kraczą, trzeba krakać z nimi, nie wychylać się. I najlepiej przynosić kasę, jak największą, wtedy się jest księdzem szanowanym, wtedy się daje stanowiska, wtedy się daje różne te fioletowe guziczki dodatkowe. Na tym to polega. I mój tata od początku zawsze mi mówił, że uważaj, to jest mafia, która... Ja wtedy mówiłem, że to jest nieprawda. Mój tata mówił, że tam się liczą pieniądze i jak nie masz pieniędzy, będziesz nikim. Ja nie pochodzę z bogatej rodziny, no i tak się czułem. Mój kolega z roku, który miał kontakty z wujem, który produkował meble, i to w stylu Ludwik XIV, wyposażył seminarium, wyposażył kaplicę w ławki i to za pół darmo. No i ten bardzo szybko został kanonikiem, szybko został administratorem gospodarstw archidiecezji. No, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, to jest to, co jest jedyną walutą przetargową w Kościele katolickim. I szkoda, bo ja jestem zdania i też moi bracia i siostry z Kościoła protestanckiego, do którego należę tutaj, bardzo często powtarzają też to, że w Kościele katolickim również są ludzie nawróceni i wierzący. Problem jest czasami właśnie z tymi, którzy są nazywani duchownymi.
I kiedy u pana jako księdza pojawiła się taka czerwona lampka, że coś nie gra w tym systemie, że nie jest to system, można powiedzieć, chrześcijański?
Znaczy powiem tak, to już się w seminarium pojawiło, bo akurat kiedy byłem na trzecim roku, drugi czy trzeci rok, była taka sytuacja, że arcybiskup ówczesny odszedł na emeryturę i na jego miejsce przyszedł nowy biskup. I nowym biskupem został arcybiskup Kamiński, który był ordynariuszem diecezji płockiej. I był w tych czasach, kiedy ja tam uczyłem się w szkole średniej, w liceum ogólnokształcącym imienia świętego Stanisława Kostki, tak zwanym niższym seminarium. I gdzieś ten kontakt z arcybiskupem, ówczesnym jeszcze biskupem miałem, Zygmuntem Kamińskim, gdzieś zawsze jak było, czy to rozpoczęcie roku, czy zakończenie roku, czy też jakieś uroczystości szkolne związane z patronem i tak dalej, to on bardzo często przyjeżdżał do nas, też my tam pomagaliśmy przy sprzątaniu w ogrodzie arcybiskupim, czy też kiedy był tam remont, pomagaliśmy. Więc gdzieś tak z każdym z nas przystawał kilka tam zdań, a miał dobrą pamięć do twarzy, do osób. No i tak się stało, że kilka lat później arcybiskup zostaje moim biskupem. No i najzabawniejsza sytuacja, jaka mogła mnie spotkać, a zarazem coś, co mnie przeraziło i też otworzyło oczy, że coś jest nie tak w Kościele katolickim, to kiedy właśnie spodziewano się przyjazdu nowego biskupa do Szczecina i było przygotowane to wszystko spotkanie w seminarium duchownym. Myśmy sprzątali wtedy cały budynek, bo to była sobota. No i na zewnątrz, ja akurat miałem zadanie zamiatać przed seminarium. Na schodach stał rektor, stał jego wicerektor, stał też jeden z prefektów. I to najlepsze, że ten jeden prefektów również skończył moją szkołę. Tę samą szkołę, którą ja byłem. No i wysiada arcybiskup, rozgląda się, mnie zobaczył. Mówi, no w końcu jakaś znajoma twarz. I zamiast się najpierw przywitać z rektorem, który stał i przebierał nóżkami, bo się denerwował, to podszedł do mnie, przywitał się jak ze starym znajomym, powypytywał trochę i życzył mi miłego dnia i poszedł do rektora. W efekcie tego spotkania to było to, że dostałem sutannę, to prawda, w grudniu, bo to był początek trzeciego roku, więc dostałem sutannę. A sutannę to się tak łatwo nie dostaje. To jest rada pedagogiczna, profesorowie rozpatrują gościa, czy dać, czy nie dać, czy go wstrzymać. Były sytuacje, że wstrzymywano na rok, na dwa, że ktoś dopiero na przykład na czwartym roku, czy nawet na początku piątego dopiero dostawał, albo wysyłali na dziekankę i dopiero po dziekance decydowali. No ja dostałem. Więc wszystko było fajnie, tylko w czerwcu, koniec roku, wzywa mnie rektor i mówi, że wysyłają mnie na dziekankę. Ale dlaczego? Z jakiego powodu? No bo profesorowie stwierdzili, że oni się w ogóle zastanawiali, kiedy padło twoje nazwisko i twoje zdjęcie, bo to jest tak, że oni dostają zdjęcia każdej osoby podpisane, więc oni tak spojrzeli na zdjęcie, spojrzeli na nazwisko i stwierdzili, a on jest w ogóle jeszcze w seminarium? Bo ja go nie pamiętam z wykładu. No proszę państwa, ja mniej więcej, może troszeczkę chudziej wyglądałem, te 10-15 lat mniej, ale niewiele więcej się różniłem. Jak bym pokazał zdjęcia, to nie byłem nigdy szczuplutki, więc ja uważam, że moja linia życia była zawsze gruba i wyrazista. Jak usłyszałem, żeby nie zauważyli, to się trochę zdziwiłem, no bo trudno mnie nie zauważyć. No ale efekt był taki, że wysłano mnie na rok. I to był pierwszy sygnał, że coś jest nie tak w Kościele, że nawet jeżeli gdzieś tam ktoś w hierarchii najniżej stojący ma gdzieś jakieś kontakty z biskupem czy z kimś, gdzieś tam, no to są przypadki, bo to przecież ja Nie miałbym nawet odwagi jako chłopak, młodzieniec podejść do biskupa i się zaprzyjaźnić i później utrzymywać kontakty, tak? Znał mnie tylko tyle, że uczyłem się w Płocku. Ale w efekcie uważano później, że ja mogę być tajnym agentem biskupa i donosić wszystko, co się dzieje w seminarium. A to nie trzeba było donosić, bo arcybiskup mieszkał po drugiej stronie i wszystko widział. Więc, no ale no mówię, to był pierwszy sygnał. Drugi sygnał był taki, że kończę seminarium, tak naprawdę nie znam Biblii. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, że księża, którzy kończą seminarium, nie znają Biblii całej. Dlatego, że nie są w stanie przeczytać tak, jak to się robi normalnie, powinno się rozważać i tak dalej. Po prostu zaliczają egzaminy, poszczególne księgi. To się robi tak na zasadzie, tak jak to studenci robią, zakuć, zdać, zapomnieć. A życie później pokazuje, że wiedzę mają taką, że idą i wyrywają kartki z przygotowanych kazań, gotowych kazań. I z tymi wyrwanymi kartkami niektórzy z nich idą na ambonę, bo nie są w stanie sami napisać czegokolwiek, powiedzieć kazanie o swoje przeżycie, o swoje przemyślenie nad tekstem biblijnym, tak?
Z tego, co pan mówi, no, ksiądz może innych uczyć, tak? Ktoś tak. Myśli, że idzie do kościoła, żeby poznać Boga, też Jego słowo, ale z tego, co pan mówi, no, taki przykładowy ksiądz może nie znać Biblii, tylko odczytać już przygotowane z góry kazania.
No to często tak jest. To jest pójście na łatwiznę, przygotować kazanie, bo nie jest łatwo przygotować kazanie. Ja bardzo często tutaj, ponieważ jestem kaznodzieją, tłumaczę moim współbraciom z Boży, że słuchajcie, przygotowanie kazania to nie jest takie hop-siup. Ja czasami potrzebuję miesiąca po to, żeby się wgryźć w tekst, wziąć komentarz, przeczytać, co inni mówili na ten temat, bo tak się tworzy kazanie. A tak naprawdę dzisiejszy kaznodzieja to jest, ja uważam, że to jest jak prorok. A przekazuje Słowo Boże i interpretuje je w współczesnym świecie. Co jest teraz, na tę chwilę, na ten moment, tak? Co to słowo ma znaczyć. W przypadku księży, jak ja mówię z doświadczenia swojego, no, widziałem nie jednego, co wyrywał kartki. Byli tacy, co no, na tyle byli uczciwi, że obcinali brzegi oberwane, żeby nie wyglądało to brzydko, ale byli tacy, co nawet nie obcinali, tylko tak jak wyrwał, tak poszedł. To były kolejne sygnały, że coś jest nie tak. Trzeci sygnał to było studia. Kiedy musiałem się wgryzać bardziej w tekst, żeby zaliczać egzaminy, gdzie już bardziej było to trudne, bo to już trzeba było się naprawdę wgryzać tekst i czytać ten tekst. Okazało się, że no, coś mi się zaczyna nie zgadzać w tym kościele.
Ale czy może pan podać przykład, to co się konkretnie nie zgadzało, no, jeśli chodzi o porównanie
doktryny? Po pierwsze, ten kult świętych i Matki Bożej. Po drugie, to przeistoczenie, tak? Czyli ta realna obecność w chlebie i winie. Tu się zaczęły pojawiać mnie pytania, bo to, no jak to jest, jeżeli Pan Jezus mówi, zbiera się z nimi, i wgryzam się w tekst i w tekście jest, że zanim wziął kielich i zanim wziął chleb, złożył dziękczynienie. Szukam po dokumentach, co znaczy to dziękczynienie i znajduję to w najstarszym dokumencie, jakim jest Didache, który Kościół mówi o tym, że jest, ale się w niego nie wgryza. A tam jest dokładnie napisane, jaki był tekst dziękczynienia? Co trzeba powiedzieć? I w tym najstarszym dokumencie nawet nie ma wspomniane to, że to jest realna obecność, tylko że to jest pamiątka, wspomnienie i coś, co ma nas jednoczyć jako wspólnotę. Zresztą mój tutaj znajomy kaznodzieja powiedział, że tak naprawdę to były posiłki, zwykłe posiłki. Jak spojrzymy, to faktycznie to była wieczerza paschalna. Czyli normalna, uroczysta kolacja, gdzie było te 7 kielichów, gdzie ten chleb był łamany i dzielony. Pan Jezus nic nowego nie odkrył. On wykorzystał to, co było Żydom znane, tylko zwrócił uwagę na to, że tą ofiarą doskonałą on teraz się staje. I mówię, no to Kiedy ja to studiuję, kiedy ja się to wgryzam w tekst, to powiem, halo, halo, no to dlaczego my dzisiaj mówimy, że Jezus jest obecny realnie? Dlaczego przenajświętsze postacie przechowujemy w tabernakulum, że jak ktoś to rozsypie, to jest to świętokradztwo, że to jest o matku i córko? Więc masę pytań się pojawiało, masę wątpliwości. Druga rzecz... Ja jestem historykiem Kościoła, akurat w tym kierunku robię magisterkę i na jednym z wykładów słyszę, że celibat wprowadzono późno w Kościele, że od początku on nie był, tylko dlatego, że było zagrożenie. No co zrobić na przykład? Powiedzmy, jest trzech księży, trafiają na parafię z żonami, z dziećmi i umierają. Teraz ta plebania ma być podzielona na trzech, na czterech, na ilu? Więc Kościół w swojej wspaniałości pomyślał, ach, to zróbmy, wprowadźmy celibat i problem się rozwiąże. Czyli jak umrze, to wszystko jest kościelne i tak, i tak. Mój znajomy zawsze to żartuje, że to jest ten z celibatem, to był błąd przepisującego księgi, bo jak wiemy, przepisywano kiedyś ręcznie Biblię, przepisywano różne traktaty. No i pisał i się po prostu pomylił, bo tam było napisane: żyj, bracie, w celi. No i tak pisał szybko, że wyszło mu w celibacie.
No a jak wiemy dokładnie z Biblii, to w liście do Tymoteusza są dokładne wytyczne, jeśli chodzi o biskupa, i tam jest napisane, że ma być to mąż jednej żony. Możecie sobie sami sprawdzić, jeśli nie wierzycie. Wracając do pana historii...
A jeszcze dopowiem, to pani powiedziała, ma być mężem jednej żony. Tak. Greckie słowo tam idzie jeszcze dalej. Ma być wierny jednej żonie. Dosłownie tak jest w języku greckim użyte słowo.
I myślę, że to też jest taki wyraźny przykład dla katolików, jak Kościół katolicki odszedł od Słowa Bożego. Z tego, co pan mówi, to w pana przypadku było to kilka czynników. Z jednej strony studia teologiczne, też te bardzo takie brutalne potraktowanie proboszcza już po 70, czego był pan też świadkiem, wątpliwości kolejne, jeśli chodzi o system kościelny. I chciałam zapytać o ten moment przełomowy, kiedy podjął pan decyzję, przecież bardzo trudną, że jednak chce pan zrzucić sutannę.
To jest, powiem tak, to jest już po tym dekrecie na ostatniej parafii, kiedy dostałem, umówiłem się w kurii, że chciałbym przyjechać i porozmawiać. Bo chodziło mi o to, żebym ja został jeszcze jeden rok tej parafii, gdzie byłem, ponieważ to było... Gdybym został w tej miejscowości, to miałbym około 40 kilometrów do Szczecina tylko. To jest moment, czyli pół godziny jazdy trasą szybkiego ruchu. Jestem w Szczecinie na wykładach, po wykładach wracam, czyli jak wykłady kończą się 21, przejeżdżam przez Szczecin, dojeżdżam do domu, to jest około godziny 22. I taka pora jeszcze normalna. Natomiast ja dostałem dekret o 100 kilometrów dalej w prezencie. No i często pojechałem do arcybiskupa, żeby porozmawiać, żeby chociaż na rok. Więc usłyszałem, arcybiskup powiedział do mnie takie słowa, że on był też kiedyś wikarym, jego też przenosili, no i że ja muszę to przyjąć. Kazał mi jeszcze porozmawiać z kanclerzem, poszedłem do kanclerza kurii i usłyszałem od niego, że jestem księdzem z marginesu.
Dlaczego z marginesu?
No i tak właśnie też się podpytam, dlaczego. No bo na przykład jeden z oskarżeń, że się izoluję od moich współbraci, że nie jeżdżę na spotkanie. Ja mówię, ale ja jeżdżę na spotkania, na każdym byłem spotkaniu, ale nie byłem na dwóch częściach spotkania. Mówię, na pierwszym zawsze, czyli na mszy świętej, na wspólnej modlitwie i dziękczynieniu za święcenia kapłańskie, mówię, nigdy nie opuściłem. Dla mnie to była świętość, mówię, że co roku się spotkać w rocznicę, wszyscy razem i tak dalej. Ale nie bywałem już na drugiej części, bo po pierwszym spotkaniu, kiedy rozpijano piwo i wódkę i zaczęto mówić, jakich to proboszczów mają niektórzy. Więc ja stwierdziłem, że to nie są spotkania dla mnie, bo jestem tak, niepijący. Wtedy jeszcze nie paliłem, więc nie paliłem, nie piłem. I taki siedziałem z boku i patrzyłem, jak moi koledzy się coraz bardziej weseli, jak coraz bardziej otwarci, coraz więcej mówią na temat stosunków panujących na ich plebanii. Powiem nawet, że jeden to opowiadał o gospodyni, która tam była i rządziła. Się okazywało, że to nie proboszcz rządził, tylko gospodyni. Gospodyni wypłacała miesięczną pensję wikarym. To gospodyni, jak wikary przychodził o 10, to stała w drzwiach i się pytała go, gdzie był, dlaczego tak późno wrócił. A najśmieszniejszą sytuację to powiedział, jak było zebranie dziekańskie, kiedy powiedzmy jest kilku proboszczów, jeden z nich pełni funkcję dziekana dekanatu i on jeździ do kurii na spotkania z biskupem i później przyjeżdża i organizuje spotkania z innymi księżmi i proboszczami i wikarymi, żeby te przekazać informacje z kurii. No i na jednym właśnie takich spotkań on opowiada, że wyszła, tak usiadła, ta gospodyni siedziała z nimi, to było najlepsze. Siedzą księża z dekanatu, proboszczowie, wikarze i między nimi gospodyni z tej miejscowości, z tej parafii. No i w pewnym momencie tam się jakaś dyskusja narodziła i ona nagle wstaje i mówi, my wikarze w tej parafii.
Kapłaństwo kobiet.
I mój kolega wtedy nie wytrzymał, mówi, no przykleiło się gówno do statku i woła, płyniemy. Więc wszyscy ryknęli śmiechem, ona zła wyszła, ale to się nie zmieniło. Także są różne parafie, parafijki. Ja decyzję mówię tak, jak wychodziłem z kurii po tym, co usłyszałem, że jestem księdzem z marginesu, że nie jeżdżę na spotkania, że nie spotykam, bo powinienem się spotykać, chodzić na imprezy i pić, bo tak to mniej więcej zabrzmiało. Po drugie, usłyszałem, że nie przynoszę diecezji zysku. Więc ja wtedy powiedziałem, ale ja przepraszam, ja jak pamiętam przed święceniami rozmowę, to ja składałem obietnicę, że będę pracował w służbie Bogu i ludziom. A tam nigdzie nie było napisane, że mam jeszcze pieniądze przenosić do kurii i dawać pieniądze. A usłyszałem, że no jestem nieproduktywny dla diecezji. Więc jak nasłuchałem się tych rzeczy i o sobie, jakie to mają zdanie w kurii i tego, że biskup mówi, że ja mam po prostu wziąć tą na klatę, że mnie przenoszą, nie wsłuchuję się w to, że jest jakaś prośba, że nie proszę, żeby tam mnie zostawił nie wiadomo ile, tylko na rok, żebym skończył studia, dalej sobie mogą mnie przenosić gdzie chcą. Także mówię, to wszystko to się w międzyczasie wydarzyło, z tego starszego proboszcza, którego tak potraktowano, te moje studia już rozpoczęte i zmiana i rozmowa ta w kurii. Ja wyszedłem wtedy z budynku kurii i pamiętam, zdjąłem sutannę i wrzuciłem do bagażnika, zły, totalnie zły na całą sytuację, która się wydarzyła. I kątem oka zauważyłem arcybiskupa stojącego w oknie i przyglądającego się. Tego, który mnie znał już, który jak przyjechał się ze mną pierwszy raz, witał i tak dalej. Więc tutaj już trochę czasu minęło, bo minęły czas i studiów i już jestem na parafii prawie 7 lat. I on wiedział, że ja podejrzewam, że on już wiedział, że ja odchodzę w tym momencie, że ja już podjąłem decyzję. Ale ja nie podjąłem jeszcze wtedy tej decyzji. Ja wróciłem na parafię i miałem urlop. Ja na urlop nigdzie nie wyjechałem. Zostałem w parafii i codziennie, dzień w dzień, przez prawie 30 dni brałem Biblię i szedłem do lasu. Na cały dzień modliłem się, rozważałem słowo, wołałem, pukałem, że Bóg mi wskazał drogę, co mam zrobić. Czy mam się poddać temu, nie walczyć, czy po prostu to jest moment, kiedy jakiś etap mojego życia się skończył. Nawet rodzicom nie mówiłem, co ja robię, co się ze mną dzieje. Nie kontaktowałem się, po prostu ja się wyłączyłem. To był czas takiego wyłączenia. Ale te 30 dni to było taką pustelnią, gdzie czasami trzeba pójść na pustynię, tak jak Pan Jezus poszedł, żeby pewne rzeczy się też wyjaśniły i stały się bardziej, jakby powiedzieć, wiadome dla mnie. Tak się też wydarzyło, że po 30 dniach byłem pewny swojej decyzji, że to jest najwyższy czas odejść. Że nie ma co walczyć z kościołem, którym nie słucha się innych. W kościołem, gdzie Biblia to jest okładka, że czyta się ją na mszy świętej, ale nie rozumuje, że kazania się buduje na zasadzie mam temat, do tego dopasuje tekst, nieważne, że czasami jest wyrwane z kontekstu, ważne, że mi pasuje. Także to wszystko spowodowało to, że ja w końcu się spakowałem. Na tyle byłem jeszcze w porządku, że zadzwoniłem na parafię, gdzie miałem pójść i poinformowałem, że odchodzę, żeby znaleźli sobie na niedzielę zastępstwo, kogoś to pomoże, bo mnie już nie będzie. I wyjechałem do rodziców. To był sierpień, ostatni dzień w sumie sierpnia. Spakowany, zapakowany, pojechałem do rodziców i więcej się w kościele tej parafii nie zjawiłem.
Czy w pana przypadku właśnie odejście z kapłaństwa, zrzucenie sutanny było jednoznaczne z tym, że odchodził pan w ogóle od instytucji kościoła katolickiego?
Znaczy nie, ja nie odszedłem z kościoła katolickiego, ja odszedłem z kapłaństwa wtedy. Ja pamiętam, jak przyjechałem do domu, rozpakowałem rzeczy i z moim bratem pojechaliśmy na taką polanę u nas w mojej rodzinnej miejscowości i tam spaliłem sutannę, spaliłem wszystko, co było związane z kapłaństwem. Czyli komrze, albę, wszystko. Spaliłem, żeby mnie nie korciło w razie czego wracać. Bo moja mama wtedy mówiła, a synu, to pewny dochód, pewne pieniądze, pewne utrzymanie, a ty idziesz teraz w niewiadomą, kto cię przyjmie do pracy. I powiem, że wcale nie było łatwo, ja nie miałem pracy na początku, to dzięki mojemu tacie dostałem pracę w domu opieki społecznej, gdzie pracowałem. Później trafiłem do Subaru, gdzie sprzedawałem samochody. Jakoś mi się udało, że gdzieś tam Pan Bóg tak kierował, że trafiłem w końcu do PZU Życie i pracowałem przez dłuższy już czas jako menadżer. I to też taka była droga, gdzie Pan Bóg nie prowadził. Pokazywał, że w świecie też się można odnaleźć i nie wcale trzeba być od razu nie wiadomo kim. Ale powiem tak, wielu księży nie podejmuje decyzji odejścia, jeżeli mają jakieś wątpliwości, tylko dlatego, że się boją. To trzeba zrobić ten krok. Ja uważam, że nie można być w miejscu, gdzie się oszukuje siebie i innych. Bo można stać przy ołtarzu, można przepięknie mówić, ale jeżeli w sercu się z tym nie zgadzam, no to oszukuje siebie i oszukuje innych.
Chciałam zapytać o reakcję hierarchów. Wcześniej mówił pan o tej osobistej rozmowie z arcybiskupem Kamińskim, którego znał pan też wcześniej. Mówił pan też mocne słowa o tym, że system Kościoła katolickiego to jest system mafijny. Co się wydarzyło w momencie, kiedy pan zrzucił sutannę? Czy była jakaś reakcja ze strony hierarchów?
No to jest najdziwniejsze, że żadna. Ani nie zadzwonili, ani nie spytali się, co się ze mną dzieje. Powiem tak, nikt się nie interesował, czy ja mam co jeść, czy jestem obciążeniem, jeżeli chodzi o hierarchów. Bo jedyną osobą, która się zainteresowała moją osobą, to był mój proboszcz z mojej rodzinnej parafii, który mnie wezwał. Znaczy wezwał, nawet brzydko powiem, zadzwonił do mnie i mówi, Piotr, przyjdź, porozmawiamy. Przyszedłem do proboszcza i rozmowa była taka, że nikt mi nie wypomniał tego, że odszedłem, czy coś. Powiedział, to jest twoja decyzja, ja w nią nie będę wchodził. To jest między tobą a Panem Bogiem i ty to musisz rozważyć. Natomiast ja uważam, że nie możesz być ciężarem dla rodziców. Ponieważ odszedłeś, nie masz pracy, więc ja będę ci dawał pensję po miesiąc, będę ci wypłacał pieniądze, żebyś miał z czego żyć, żebyś mógł też dać rodzicom zamieszkanie i tak dalej, żebyś nie był dla nich ciężarem. I tak było przez 4 miesiące, kiedy szukałem pracy, a naprawdę wysyłałem, ja już nie liczyłem ile CV po różnych instytucjach, po różnych miejscach i wszędzie słyszałem, no nie, no wie pan, ma pan wykształcenie wyższe, a my tutaj potrzebujemy kogoś z zawodowym wykształceniem. No to wtedy się żałowałem, że w ogóle pisywałem, że mam wyższe wykształcenie. Ale wysłałem tych CV, już nie liczę, to ponad 200 na pewno było wysłanych moich CV i listów motywacyjnych. To dla mnie to było, znaczy to dla moich rodziców było pomoc, bo moja mama była załamana tym, że nie mam pracy, że to ma być raz na ich utrzymaniu, a dzięki temu, że no taki był proboszcz akurat mój, świętej pamięci, dużego zaklika, to mogę powiedzieć, że nie byłem ciężarem dla rodziców, że to przetrwali. W końcu poszedłem do pracy, usamodzielniłem się bardziej, ale powiem, że to nie było łatwe, kosztowało to wiele nerwów. Też i zadłużenia, bo się zadłużyłem, bo No, chciałem jak najdłużej nie być ciężarem dla rodziców i w efekcie tego gdzieś tam długi powstały, na szczęście już to spłacamy, dzisiaj wyczyszczone to wszystko. No ale mówię, no powiem tak, mimo że papież, wspomniany Jan Paweł II, napisał w jednej z encyklik, że i nawet w swojej książce napisał, że biskup ma się troszczyć o swoje owieczki, w tym i księży, którzy odchodzą z kościoła, to większość biskupów ma to za przeproszeniem w nosie, co robi były ksiądz. A to gorsza, odwracają się dotąd koledzy, którzy byli gdzieś tam, przyjeżdżali, odwiedzali, nagle przestają się kontaktować, nie odbierają telefonów. A co najgorsze, to ja powiem, co mój kolega powiedział z rodzinnej parafii, kiedy przyszedłem go poprosić o pomoc, odpowiedział mi, takim jak ty się nie pomaga. Więc...
To rzeczywiście jest straszne. Myślę, że też no, dzisiaj rozmawiamy o historii jednego księdza, ale patrzymy na statystyki i...
Więc bałem się bardzo wracać, ale jakoś dziwnie nikt mnie tam palcami nie wytykał. Raczej traktowano mnie normalnie. To było dla mnie bardzo dziwne, no ale bardzo też i miłe. Może to dlatego, że też to jest mała miejscowość i ludzie się dobrze znają, więc też inne podejście jest do pewnych rzeczy, ale też powiem przypadki, raczej nie ma, ja mówię, że nie ma przypadków, ale powiedzmy, że sytuacje, które się pojawiają w życiu, powodują, że poznajemy nowych ludzi, poznajemy tych, którzy koło nas mieszkali i mieszkają. I dla mnie takim wsparciem to był mój tata na pewno, który powiedział, że synu, pamiętaj, dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi, więc nie ma co tam wracać. Jeżeli poczułeś, że to nie jest twoje miejsce, to po prostu idź do przodu, a już się nie oglądaj za plecy. A na pewno moja mama też, bo ja nie miałem rodziców, którzy mi wypominali to, co ja zrobiłem, że odszedłem z kapłaństwa i tak dalej, że oj, tragedia, teraz to nam ludzie... Nigdy nie usłyszałem tego od moich rodziców. Moja mama tylko się bała, czy ja sobie poradzę i że tam miałem lepiej, bo tam były pieniądze, czyli te materialne, byt zabezpieczone, a tutaj raz trzeba pracy szukać. Ale kolejną osobą to był mój sąsiad, z którym znaliśmy się już prawie 20 lat. Który tak przez przypadek był pastorem kościoła ewangelicznych chrześcijan, a byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Pastor Cezary Komisarz, do niedawno prezbiter kościoła ewangelicznych chrześcijan, który dopiero jak przyjmowałem chrzest w wierze w 2015 roku, to się przyznał, że to przez te 20 parę lat intensywnie się modlił o moje nawrócenie. Ale nigdy w czasie naszych spotkań, w czasie, kiedy rozmawialiśmy o różne tematy, nigdy nie poruszaliśmy tematów, które by zaagniały między nami kwestie wiary i tak dalej. Bardzo często rozmawialiśmy bardziej neutralne sprawy. Dlatego nie było problemu, kiedy byłem na urlopie dziekańskim, żebym ja do niego przychodził na przykład na środowe spotkania, na studium biblijne i rozważał na przykład... Była cała seria w tamtym roku, myśmy wtedy rozważali, o krzewie winnym. Więc ja te materiały miałem później już jako ksiądz i wykorzystywałem to na katechizacji, materiały protestanckie, to było najlepsze, bo były dobre. Także miałem kontakt i kiedy wróciłem do Nowogrodu, do mojej rodzinnej miejscowości w sierpniu, poszedłem nad jezioro i się okazało, że na plaży stoi namiot, ale ja nie miałem odwagi wejść do tego namiotu, bo to była misja namiotowa Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, organizowana właśnie przez pastora i przez miejscowy zbór. Ja usiadłem na ławce i dość daleko. I mój pastor mnie wypatrzył. Podszedł do mnie, mówi, chodź, co tu będziesz siedział, napijesz się herbaty, zjesz tam jakieś ciasto, se posłuchasz, pomodlisz się z nami. A kiedy się skończyło to spotkanie, on mówi, jutro też jesteśmy, cały tydzień jesteśmy, więc zapraszamy cię, czuj się zaproszony. Więc ja tam przychodziłem przez cały tydzień, w sobotę namiot został zwinięty, a on do mnie później mówi, a w niedzielę po ciebie przyjedziemy z żoną i cię zabierzemy na nabożeństwo, jak chcesz. Ja mówię, no pewnie, co mi tam szkodzi. Słuchajcie, pierwsze nabożeństwo było takie, że ja wszedłem i masę ludzi, no, to prawda, mi się tak wydawało, że to masa ludzi, bo to mały zbór, to jest do 40 osób, ale poczułem się po raz pierwszy w kościele jak w rodzinie. Wszyscy się ze mną witali, tak jakbym wrócił z zagranicy. O, jak fajnie, że jesteś. O, jak cudownie, że Pan cię przeprowadził. O, i tak dalej. Słuchajcie, później po nabożeństwie tam jest zwyczaj, że jest kawa, herbata. To później były te rozmowy i tak dalej po nabożeństwie. No i powiem, że wyszedłem i powiedziałem, ja za tydzień też będę. A w efekcie powiem, że każdą niedzielę już później jeździłem z nimi. Zabierali mnie, akurat mieszkaliśmy obok siebie, więc oni jak jechali, to zabierali mnie zawsze pastor z żoną, bo jego dzieci jechały wcześniej, więc zabierał mnie po drodze. Jechaliśmy na nabożeństwo. Czasami gdzieś tam później mnie na obiad gdzieś tam zapraszali. Więc spodziewa się bardzo fajna więź, bardzo takie... Po raz pierwszy w kościele poczułem się nie obco, tylko jak swój. I też powiem tak, że miałem wiele pytań, wiele wątpliwości, szczególnie kiedy siostry ze zboru postanowiły mnie urobić, czyli żebym się w końcu ochrzcił. Więc one stosowały różne metody. I spowodowały to, że ja bardziej się odsuwałem od tego, bardziej się blokowałem i że nie trzeba, po co chrzest, jaki chrzest, przecież jak można się bardziej Panu Bogu nie oddać, kiedy ja zdecydowałem się zostać księdzem i służyć Panu Bogu, to jeszcze mam się chrzcić? Mówię, po co, na co? Ale to był efekt tego, że ja bardziej byłem nastawiony na nie do tego, co siostry wyrabiały, bo siostry na siłę próbowały mnie nawrócić. Wystarczyła jedna rozmowa, jedno spotkanie z bratem Janem Tomczykiem z Bydgoszczy, który mi powiedział, Piotr, to ten chrzest, to jest chrzest wiary, to jest tak, jakbyś stanął publicznie i powiedział, tak, wierzę. To jest nic innego jak potwierdzenie twojej wiary, tylko publiczne. Chrzest jest symbolem, to znaczy, że ty, stary ty, umierasz i wychodzisz z wody jako nowy ty. Zaczynasz nowe życie w nowym miejscu, z nowymi ludźmi. I faktycznie te słowa mnie przekonały. Jak wyszliśmy ze spotkania, powiedziałem wtedy do mojego pastora, jak wsiedliśmy do samochodu, że Darek, jestem gotowy, żeby się ochrzcić. No i tak się stało.
Wejdę w słowo, bo rzeczywiście jako dla byłego katolickiego księdza, no chrzest osoby dorosłej, chrzest wodny, to może być jakiś kosmos, ale myślę, że tutaj jest warte podkreślenie tego, że według Biblii właśnie chrzest wodny jest tylko symbolem tego, co wydarzyło się już w tej rzeczywistości duchowej. Wcześniej powiedział Pan o nawróceniu, dlatego chciałam jeszcze to uściślić. W którym momencie Pana życia nastąpił taki moment, kiedy pomimo tego, że wcześniej przecież był Pan katolickim kapłanem, uznał Pan, że jest Pan osobą grzeszną i że przez swoje czyny to nie zasługuje Pan na żadne niebo, tylko i wyłącznie na piekło i że Pan również potrzebuje tego, żeby osobiście poznać Chrystusa. W którym momencie to się stało?
Czy powiem tak, ja zawsze miałem świadomość swojej grzeszności, nawet jako ksiądz, będąc w kościele katolickim. Natomiast ja uważam, że ja byłem nawróconym, wierzącym człowiekiem, tylko nie było tej kropki nad i postawionej. To znaczy, ja oddałem swoje życie Jezusowi jako młody człowiek, bardzo młody, bo w szkole jeszcze podstawowej. Oddałem swoje życie, ofiarowałem życie Jezusowi. I szedłem przez całe życie, tylko jedna różnica. Ja bardzo często wtedy, będąc w kościele katolickim, wierząc to, że jestem, i mając świadomość grzeszności, to, że Jezus umarł na krzyżu dla mojego zbawienia, to oprócz tego potrzebne były dobre życie, postępowanie, uczynki i tak dalej. Więc to było coś, co było nieprawidłowe. Ja uważałem, że trzeba zasłużyć. Tak? Nie to, że Jezus już umarł na krzyżu raz, jedyny i nie potrzeba już żadnych ofiar dodatkowych, że jest to ofiara doskonała i miła Bogu, to ja cały czas jeszcze uważałem, że no, trzeba zasłużyć sobie na niebo. Tak? Kiedy trafiłem do zboru, usłyszałem, szukaj Boga w swoim życiu, w codzienności, nie musisz na nic zasłużyć, ponieważ... Dostaliśmy to jest zbawienie z łaski. niczym nie mogę wypracować sobie tego zbawienia. Bóg, Jezus umarł na krzyżu raz na zawsze. Przez to jestem zbawiony, jeżeli wierzę to i przyjmuję, tak? I ja to wierzyłem, więc tylko mówię, jak spadła ta zasłona to w świątyni, to też musiała być rozdata, żeby ludzie uświadomili, że każdy ma dostęp do Boga, nie tylko kapłani. Więc tak samo w moim życiu spadła ta zasłona, która umysłowiła mi, że tak naprawdę żaden dobry uczynek nie przyniesie mi zbawienia, natomiast dobry uczynek jest świadectwem mojej wiary, jest potwierdzeniem mojej wiary. Bo mogę robić cudowne uczynki, ale jeżeli w tych uczynkach nie będzie miłości, to znaczy, że nie ma Boga, bo Bóg jest miłością. Więc to była ta świadomość, to była dodatkowa rzecz, która się pojawiła w moim życiu i ona mi uzmysłowiła, że muszę zrobić krok dalej. Ale dla mnie chrzest miał dwa znaczenia. Po pierwsze, to publiczne wyznanie, ale to też było ostateczne zerwanie z Kościołem katolickim, dlatego że przyjmując chrzest według prawa kościelnego, katolickiego, godziłem tak zwaną karę suspendy, zawieszenia, ponieważ dokonałem apostazji, czyli porzucenia wiary. Zaparłem się wiary. Więc dla mnie to były dwa... Ja miałem tą świadomość, że podejmując decyzję chrztu, równocześnie zrywam z Kościołem katolickim jako takim. Nie zrywam z ludźmi, nie zrywam z osobami, które gdzieś tam znam, które są w Kościele katolickim, bo też mam takich przyjaciół i znajomych i utrzymuję z nimi kontakt. Natomiast od tego momentu nie Kościół jest dla mnie katolicki podstawą, tylko moja wiara, Biblia i moi bracia we wierze, którzy zgromadzimy się, spotykamy. I czy to się nazywa, czy to jest w Nowogrodzie, w Warszawie, w Londynie w tej chwili, to jest jeden Kościół Chrystusowy. I to jest podstawa tak naprawdę wzrastania i dzielenia się słowem. Także mówię, no dla mnie chrzest to było podwójna decyzja. Przyznanie się do Jezusa i odrzucenie Kościoła katolickiego, jakim jest.
Można powiedzieć podwójna też odwaga, ale to, o czym przed chwilą pan wspomniał, że prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to jest rodzina, to są te przyjacielskie więzi, ale myślę, że wielu katolikom Kościół kojarzy się albo z budynkiem, albo z całą instytucją kościelną. Co by pan powiedział tym osobom, które do tej pory patrzyły na przykład na księdza jako na pośrednika między sobą a Jezusem Chrystusem, teraz powoli tracą zaufanie do księży i jak w tym wszystkim w ogóle skupić się na relacji z Jezusem Chrystusem, żeby poznać Go osobiście, skoro do tej pory był za to odpowiedzialny, powiedzmy, ksiądz czy inna hierarchia?
Ale ksiądz nie powinien być w żaden sposób ani pośrednikiem, ani tym, który zastępuje nam osobę Jezusa, bo to jest błąd. To jest tak, rola księdza to jest jak rola rabina. To znaczy, on może wytłumaczyć pewne rzeczy, jeżeli ja mam jakąś wątpliwość albo nie wiem, jak sobie wytłumaczyć dane zdanie i tak dalej, to idę do rabina, się go radzę jako Żyd, tak? I on mi wtedy powie, czy idę dobrą drogą, czy nie, czy dobrze myślę, czy albo źle. Albo mi mówi, to weź jeszcze przeczytaj to, tamto. To jest rola tak naprawdę duchownego. Jeżeli duchowny staje się pośrednikiem między mną a Bogiem, no to... To, co zostało powiedziane, osoba Jezusa znika totalnie, dlatego że jedynym pośrednikiem między mną a Bogiem jest Jezus Chrystus. I to, co Jezus uczynił na krzyżu, to miłość doskonała, uświęcająca się, miłość, która się spala, to jest ta miłość, która jest w relacji Bóg do Boga, kiedy decydujemy się na życie z Nim na 100%. I taka sama relacja w małżeństwie. Więc jeżeli nie ma tej miłości, a opieramy tą miłość tylko na takich luźnych relacjach i gdzieś tam Pan Jezus jest tylko na półce, czy jak to mówią, że Biblia w wielu domach stoi, jest jako ozdoba, a widać to po tym, że kurz coraz większy, to powiem tak, jeżeli ktoś chce To powiem to, co mój tata powiedział, kiedy go zapytałem, jaka jest różnica między kościołem, tym zborem, do którego zacząłem chodzić, a kościołem katolickim. Powiedział tak: w kościele katolickim wiecznie słyszałem bój się Boga, bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A ponieważ jestem człowiekiem grzesznym, to będę bardzo ukarany. Natomiast u was w zborze słyszę: szukaj Boga. Więc jeżeli ktoś chce mieć relację z Jezusem, musi go zacząć szukać. Nie w tym, co mówi ksiądz. Nie w tym, co mówią nauki teologiczne. Wystarczy chwycić za Biblię, za słowo, które Bóg nam zostawił, jako to, co, gdzie znajdziemy wszystkie odpowiedzi. Jeżeli nam się wydaje, że czegoś nie rozumiemy, to od tego są komentarze, od tego są... ja powiem tak, czytajmy kilka tłumaczeń, różnych tłumaczeń, i te katolickie, i niekatolickie, protestanckie, bo my czasami rozdzielamy, że katolickie to jest B, albo protestanckie jest B. Nie, Słowo Boże jest jedno i to samo. Tłumacze mogą być różni. Każdy z tłumaczy pewne rzeczy widzi inaczej. Warto ich czytać razem, porównywać te tłumaczenia po to właśnie, żeby odnajdywać odpowiedź, jaką Bóg daje nam odnośnie osoby Jezusa i odnośnie Jego. Pozwólmy tak naprawdę działać Duchowi Świętemu. I to, co się dzieje w kościele katolickim, to ja uważam, że Duch Święty wziął zamiotełkę i zaczyna zamiatać. I to robi bardzo skutecznie, bo wychodzą brudy, wychodzą różne rzeczy, które wychodziły zawsze. To, że się pojawił Luter, my dzisiaj się skupiamy na Lutrze, na Kalwinie, ale musimy przypomnieć, że tych reformatorów kościoła katolickiego przed Lutrem było jeszcze kilku. Tylko im się nie udało zreformować kościoła. Ale byli też tacy, którym się udało, albo doprowadzili do tego, że w kościele po prostu zrobiło się czyściej, tak? Więc ja mówię, powiem tak, w kościele katolickim też jest miejsce dla zbawienia, ale jest jeden warunek. Na pierwszym miejscu musi być Jezus. Jeżeli Jego nie będzie, a będziemy sobie stawiać księży na pierwszym miejscu, to proboszcz o mnie myśli, to proboszcz ma na mój temat, to zawsze będzie ta przepaść, która będzie powodowała to, że w kościele będzie się robił zawsze smród, jakieś dziwne sytuacje i tak dalej. Natomiast jeżeli Słowo Boże, znaczy mówię tak, musi być 7 podstawowych relacji, które pokazują, czy Kościół jest prawdziwy. Po pierwsze, czy to, co słyszę, czy to, co widzę, buduje moją relację z Bogiem. Po drugie, czy to buduje moją relację z Jezusem. Po trzecie, czy to, co słyszę, buduje moją miłość do Słowa Bożego? Kolejną rzeczą, czy to, co widzę i w czym biorę udział, czy to buduje też dobrą relację między mną a moimi braćmi? Kolejna, piąta rzecz to jest, czy to, co widzę i słyszę, sprawia to, że ja nie stawiam siebie ponad innych. Kolejna rzecz to jest to, czy mam świadomość mojego grzechu, mojej grzeszności. I że to wszystko, co mam, nie jest żadną moją umiejętnością zdobycia, że gdyby Bóg mi nie błogosławił, to nie miałbym nic. I tak naprawdę nawet bogactwo, super samochód, super dom i rodzina, tak naprawdę jest błogosławieństwem Bożym, ale niezasłużonym dla mnie. Tak? Coś, co mam, to wypracowałem, ale Bóg mi błogosławił.
Myślę, że to jest też taka dobra refleksja na koniec, żeby każdy zastanowił się, w jakim jest kościele. Dziękujemy za ten 7-stopniowy test, ale też ważne słowa, które padły, żeby szukać Boga, żeby też wziąć do ręki Biblię, która często stoi zakurzona na półce, albo po prostu też wziąć do ręki telefon i poczytać Biblię w jakiejś aplikacji, to ważny apel na koniec.
Jest możliwość studiowania Słowa Bożego, poznawania Słowa Bożego, tylko przede wszystkim trzeba chcieć.
Trzeba chcieć i my również w telewizji Idź Pod Prąd zachęcamy do samodzielnej lektury Pisma Świętego codziennie i samodzielnie możemy wam wysłać za darmo egzemplarz. Napiszcie do nas na kontakt @idzpodprat.pl. Teraz też zaczynamy co środę o 18:00 z nowym projektem Biblia dla katolików, dlatego też czekamy teraz w komentarzach pod tym programem na wasze sugestie, co warto poruszyć, ale również też jestem ciekawa waszych opinii, waszych reakcji po dzisiejszym wywiadzie z kolejnym byłym księdzem. Był z nami Piotr Suchy, prosto z Londynu. Dziękujemy.
Ja dziękuję i pozdrawiam i zachęcam do słuchania Jezusa w Słowie Bożym.
Dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym programie z cyklu Kapłan na rozdrożu.
Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia. Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl.